Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bardzo dobrze znamy te słowa: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Powtarzamy je na każdej Eucharystii. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Kapłan je powtarza, wy odpowiadacie: Panie, nie jestem godzien. To są słowa właśnie wzięte z tej Ewangelii świętego Jana, z tego miejsca. Jan kilka jeszcze wersetów dalej powtarza już do swoich uczniów te słowa: oto baranek Boży. Tymi uczniami możemy się domyślić, że jest Jan Ewangelista, który spisuje te słowa i wymieniony z imienia Andrzej, brat Szymona Piotra. Można powiedzieć, tak się to wszystko zaczyna. Tak się zaczyna historia tej znajomości kilku ludzi, Jana, Andrzeja, Piotra z Jezusem. Znajomości, która w jakiś sposób zmieniła świat. Znajomości takiej bardzo dramatycznej. Od tych słów: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Kiedyś spotkałem kobietę, która mówiła, że ona właściwie aż do swojej dorosłości gdzieś na studiach spotkała kogoś, kto jej tłumaczył te słowa, ale jako dziecko wyobrażała sobie takiego, wiecie, wielkanocnego baranka z taką jeszcze czasem w plecy ma wbitą chorągiewkę, który tak gładzi grzechy świata tak kopytkiem. Nie? Jak ten grzech świata sobie wyobrazić, jako ona mówi, że jako jakieś błoto takie brudne sobie wyobrażała i ten baranek tak łagodnie gładził ten grzech świata kopytkiem. Macie jakiś lepszy pomysł na to? Jak rozumieć słowa: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata? Czasem mamy inny pomysł, że chodzi o to, że jak Pan Bóg jest sprawiedliwy, a zapłatą za grzech jest śmierć, jak mówi Pismo Święte, to że ta śmierć musi być komuś wypłacona koniecznie. Więc jak Pan Bóg nie chce potępić i zabić śmiertelnych ludzi, to ponieważ jest sprawiedliwy, to musi to wypłacić komuś innemu, na przykład Synowi Bożemu. W tą stronę poszła przede wszystkim protestancka teologia, w takim oczywiście nie w wydaniu wielkich teologów protestanckich, tylko w takim powszechnym rozumieniu. I z teologii protestanckiej właśnie to przekonanie o tym, że Bóg musi zabić kogoś, żeby przebaczyć grzesznikowi i trafił na Syna Bożego. Nie wiemy, czemu Ducha Świętego nie zdecydował się zabić, ale że kogoś trzeba. Ona z teologii protestanckiej trafiła z powrotem jakby do Kościoła katolickiego przez grupy ewangelizujące, ponieważ pierwsze takie schematy kerygmatyczne sformułowali protestanci, więc jak grupy w Kościele katolickim chciały tak dynamicznie ewangelizować, to żeśmy niechcący zaczerpnęli od protestantów tą wizję gładzenia grzechów świata, która idzie jakby troszkę bokiem od naszej katolickiej teologii. To nie jest tak. To nie jest tak, że Bóg musi otrzymać tą spłatę długu od kogoś innego. Jak mamy na przykład przypowieść o tym nielitościwym słudze, któremu Pan odpuścił dług w wysokości 10 tysięcy talentów złota, a on swojemu współsłudze nie odpuścił, to tam nie mamy powiedziane, że Pan Bóg od kogo innego musiał sobie ten dług ściągnąć, że on obarczył tym kogoś innego, może własnego syna albo coś. W Nowym Testamencie czegoś takiego, takiej idei dokładnie nie ma, a jeżeli przejrzymy dobrze Stary Testament, przede wszystkim 53 rozdział Księgi Izajasza, na którym właśnie wielu protestanckich teologów ten pomysł właśnie zabicia syna, żeby można było odpuścić grzesznikowi, opierają, jeżeli dokładnie to przeczytamy, to zobaczymy, że tam właśnie tą opinię, że to Bóg, że to Bóg zabija sługę, ci, którzy tam mówią, jakby chór tych, za których zginął sługa Jahwe, oni to mówią jako ci, którzy pobłądzili. Tam Pan Bóg wcale nie potwierdza tego. Więc możemy się zastanawiać naprawdę nad bardzo centralną prawdą chrześcijaństwa, która wydaje nam się, że dla życia każdego z nas ma ogromne znaczenie. W jaki sposób Baranek Boży, Jezus, ma gładzić grzechy świata. Jeżeli sobie weźmiemy, jakie są możliwości, rozumiemy, stało się jakieś zło, w jaki sposób to zło może być zniwelowane, zgładzone. Przychodzą nam do głowy takie trzy rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie, zło czy krzywda, jest w jakiś sposób zgładzona, zniwelowana, jeżeli obie strony się pojednają. Ponieważ, tak jak powiedziałem, Bóg do tego, Bóg nie jest na grzesznika obrażony. Gdyby Bóg był na grzesznika obrażony, nie umiłowałby świata tak, że zesłał swojego Syna jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, jak mówi trzeci rozdział świętego Jana. Do tego pojednania potrzeba jest jedynie skruchy grzesznika. Bóg był i jest miłosierny przed śmiercią Chrystusa, po śmierci Chrystusa, dzisiaj od początku świata. Do tego, żeby to pojednanie się odbyło, potrzebne jest to, żeby człowiek przejrzał na oczy, żeby zobaczył konsekwencje swojego grzechu, żeby zobaczył oczyma duszy, jak to się mówi, jak dobrze, jak pięknie mogłoby być, do czego on jest tak naprawdę stworzony. Jak dobry byłby świat, gdyby człowiek miał odwagę kochać, gdyby tam tak się nie bał cały czas o siebie, gdyby nie próbował siebie uchronić kłamiąc, gdyby nie próbował się zabezpieczyć wyzyskując w jakiś sposób, wykorzystując innych, gdyby nie próbował uniknąć kompromitacji w oczach innych, poniżając ich. Jeżeli człowiek zobaczyłby, jak piękny mógłby być świat, to w tym momencie rzeczywiście pojawiłaby się w nim skrucha. Tyle w życiu zmarnowałem. Tyle poświęciłem na zupełnie niepotrzebne, wcale nie niezbędne mi rzeczy, a nie poświęciłem się w jakiś sposób budowaniu Królestwa Bożego w relacji z Bogiem, w miłości do innych ludzi. To jest skrucha, która może gładzić grzechy świata, ale której człowiek sam z siebie bardzo nam ciężko jest dojść do tego, żebyśmy rzeczywiście widzieli i nasz grzech, i żebyśmy zobaczyli, jak święty Paweł pisze, jaka jest nadzieja powołania, jakie bogactwo chwały świętych, do czego tak naprawdę jesteśmy powołani. Druga rzecz, co do zgładzenia grzechu świata, to jest właśnie zmiana, już nie chodzi o, tylko o skruchę, ale zmiana sposobu postępowania grzesznika. Jeżeli jakieś zło, jakiś grzech ma być zgładzony, to ten, kto to czyni, musi albo przestać to czynić, albo przynajmniej być na jakiejś drodze zmiany, na drodze poprawy, na drodze rozwoju duchowego, byśmy powiedzieli. Trzecia rzecz, która może wiązać się ze zgładzeniem grzechu świata, to jest zniwelowanie złych skutków grzechu, to jest jakaś naprawa tego świata. To jest tak, jakby po latach apartheidu, po latach rasizmu, trzeba było nie tylko powiedzieć, że Afroamerykanie, czarnoskórzy są takimi samymi dobrymi ludźmi, ale ponieważ w nich przez lata narosło przekonanie, że oni są gorsi, to trzeba coś zrobić, żeby oni odzyskali godność. Żeby nie było, że jestem poprawny politycznie, to powiem, że Murzyni, tak. I nie mówię tego obraźliwie, z całym szacunkiem dla wszystkich Murzynów to mówię. W każdym razie te trzy rzeczy, skrucha, zmiana sposobu postępowania grzesznika i niwelowanie złych skutków grzechu. Te trzy rzeczy wydają się bardzo ważne, żeby można było mówić o gładzeniu grzechu świata. I teraz mamy przykład dwóch ludzi, dwóch uczniów, Jana i Andrzeja, do których skierowane były te słowa i którzy przyjęli te słowa i którzy przyłączyli się do Jezusa i w których życiu pokazało się, w jaki sposób baranek gładzi grzechy świata. Nie wypominając im, z całą łagodnością towarzysząc, czy raczej tych 12 jemu towarzyszyło i jeszcze wielu uczniów im towarzyszyło. Jezus chodząc wśród ludzi, którzy go nie rozumieją, którzy cały czas bali się o własną opinię, którzy jak przyszło co do czego, to go opuścili albo go zdradzili. Jezus cały czas będąc przy nich, Jezus w chwili śmierci krzyżowej, wołając do Ojca tak, żeby oni usłyszeli, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, kiedy przychodzi do nich znowu po zmartwychwstaniu, już wie, że to są ludzie, którzy mają przemienione serca. Oni już dobrze wiedzą, co znaczy grzech człowieka, nie jakieś pojedyncze grzechy. Nie grzechy typu wzywanie imienia Pana Boga nadaremno, nieczyste myśli, nieprzestrzeganie postów, opuszczanie modlitw, ale w ogóle zły kierunek w życiu, kiedy człowiek jest nastawiony z lęku i z pychy i z chciwości na zabezpieczanie siebie. Oni są już gotowi żyć dla Boga i dla innych. Można powiedzieć, w tym małym obszarze, w tym małym obszarze jego i uczniów grzech świata został zgładzony. I to zaczęło iść dalej. Oni, nie bojąc się o siebie, tego ducha, którego dostali od niego, niosą dalej. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś spotkał rzeczywiście taką na przykład wspólnotę zakonną, która gdzieś człowiek się znalazł wśród tych ludzi i czuje, co to znaczy wolność serca. Albo niekoniecznie wspólnotę zakonną, albo jakąś właśnie grupę młodych ludzi nawróconych. Jesteśmy wśród nich i czujemy, co to jest wolność. Czujemy, że moglibyśmy żyć inaczej niż do tej pory. Doświadczamy tego samego ducha, którego uczniowie tak głęboko doświadczyli od Jezusa. Doświadczamy tego, jak tej możliwości, że Baranek Boży będzie gładził nasze grzechy, będzie nas prowadził do pojednania z Bogiem, będzie nas prowadził do zmiany sposobu życia, będzie nas prowadził do pragnienia naprawy tego, co się zepsuło na tym świecie. Widzicie, teologia, którą my czasem mamy w głowie, niezależnie od tego, czy się jej uczyliśmy tylko w szkole podstawowej na katechedzie, czy skończyliśmy studia teologiczne, teologia, którą mamy w głowie, jest czasem strasznie abstrakcyjna. Jest czasem wyobrażaniem sobie na przykład grzechu, że Pan Bóg się na nas obraża za coś, ale my nie wiemy tak naprawdę dlaczego, za co się obraża. Jest mnóstwo ludzi, o których mówi się skrupulanci, czyli ludzie, którym się ciągle wydaje, że ciężko zgrzeszyli i że Pan Bóg jest na nich obrażony, bo oni na przykład mieli jakieś nieprzyzwoite myśli w kościele, albo bo przekroczyli prędkość, albo cokolwiek to będzie. Ludziom skrupulatnym wydaje się, że już nie powinni przystępować do Komunii Świętej, bo nie wiedzą, czy to jest grzech ciężki, czy nie. Bardzo mało jest ludzi, którzy mają podobne odniesienie w stosunku do innych ludzi. Bardzo mało jest na przykład ludzi, którym się wydaje, że oni ciężko skrzywdzili swoich rodziców, bo pomyśleli coś złego, bo się w pewnym momencie zdenerwowali na kogoś. Jeżeli mamy do czynienia z konkretną osobą, to zwykle nie jesteśmy skrupulantami. Ale ponieważ w naszych głowach jest mnóstwo takiej abstrakcyjnej teologii, której nie rozumiemy, a co do której jesteśmy przekonani, że nie wolno nam próbować zakwestionować, nie wolno nam próbować mówić, że halo, ale mi się to nie zgadza, że to by był straszny obciach, jakbyśmy przyszli do księdza i powiedzieli, proszę księdza, ja nie rozumiem w ogóle, o co tu chodzi. Pilnujemy w swojej głowie, ochraniamy takie lukrowane baranki, które kopytkiem gładzą grzechy świata. I przez to nie potrafimy naprawdę doświadczyć tego, jak Chrystus wyzwala tych, którzy chcą iść z Nim. Którzy czytają Słowo Boże, nie dlatego, że wypada czytać Słowo Boże i to jest dobrze czytać Słowo Boże codziennie, tylko dlatego, że w Słowie Bożym szukają odpowiedzi na swoje konkretne pytania. Można powiedzieć, wcale nie czytają Słowa Bożego, tylko je studiują, szukając odpowiedzi na swoje ważne pytania. Pytajmy się siebie, w jakim miejscu ja widzę taki mój nieabstrakcyjny, ale prawdziwy grzech. Co wydaje mi się, że w moim życiu idzie w złą stronę? Albo co w moim życiu w ogóle w żadną stronę nie idzie? Pytajmy się, czego potrzebuje świat dookoła mnie, zaczynając od mojej rodziny, od miejsca, gdzie mieszkam, od sytuacji, w której jestem. Spróbujmy zobaczyć tą ciemność, żeby wiedzieć, do czego zapraszać Jezusa, baranka, który gładzi grzech świata, czyli zmienia sytuację, w której żyjemy teraz i na zawsze. Amen.